Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
To dzisiejsze kazanie jest w oparciu o list do Kolosan. Drugi rozdział, wersety od 8 do 15. Jeśli masz Biblię, zachęcam, otwórzmy razem, śledźmy razem tekst. Ja przeczytam teraz całość i potem będziemy patrzeć na to szczegółowo. List do Kolosan, drugi rozdział od 8 wersetu. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie, lecz nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich, bo to obrzezanie Chrystusowe miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was, martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. To jest Słowo Boże. Pozwólcie, skłońmy głowy na chwilę. Dobry Boże, prowadź nas, prosimy Cię, przez ten gęsty teologicznie tekst. Prosimy Cię, pomóż nam dostrzec Twoją wolę dla naszego życia właśnie poprzez ten tekst. Chcemy nie tylko zdobyć wiedzę, ale chcemy umieć wdrożyć w życie to, co naprawdę nam chcesz objawić poprzez swojego Ducha Świętego. Modlimy się w imię Jezusa. Amen. Ostatnio niektórymi wstrząsa, a innych fascynuje historia pewnej dziewczyny. Nie ma imienia zaczynającego się na literę N, żeby było jasne. Jest córką pastora, jest też żoną pastora, jest też matką dzieci. I po wielu latach zaangażowania w kościele twierdzi, że wreszcie odnalazła prawdziwą wolność, zostawiając Kościół. I zapytana, co się takiego zmieniło, odkąd odeszłaś od Kościoła? Odpowiada, wszystko. W końcu czuję wolność do tego, by bez czekania na aprobatę być sobą, być w pełni. Ciekawe jest to, że duchowości nie odstawiła. Wręcz przeciwnie, do wszystkiego tego, w czym wyrosła, dodała jeszcze coś dodatkowego, coś więcej, coś głębszego, coś, co doprowadziło ją, jak to mówi, do pełni. Do pełni takiej, której nie miała, znając tak, jak znała Chrystusa. Więc jej pragnienie głębszej duchowości jest całkowicie uzasadnione. Pewien teolog i psychiatra powiedział, że wszyscy ludzie posiadają wrodzoną potrzebę Boga, która jest naszym najgłębszym pragnieniem i zarazem najcenniejszym skarbem. Już w psalmie czytamy, kto powie, tak jak jeleń pragnie wody, wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Jezus doskonale znał tę potrzebę, dlatego głośno wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Więc pragnienie Boga, ta głęboka potrzeba duchowa jest naturalna i dobra, ale wyzwanie polega na tym, gdzie to znaleźć, gdzie to ulokować. Czy w ogóle da się znaleźć pełnię? Czy to jest dostępne dla mnie, skoro ja taki mało duchowy jestem? Dzisiejszy fragment z listu do Kolosan, zachęcam, żebyśmy mieli go otwartego, odpowiada na to pytanie, stawiając w centrum krzyż Chrystusa. Myślisz sobie, krzyż? Elementarz? Przecież mamy mówić o wyższej duchowości, a nie o ABC chrześcijaństwa. Otóż apostoł Paweł w dzisiejszym fragmencie uczy nas, że śmierć Chrystusa dała nam wszystko.
czego potrzebujemy. Więc co to jest to wszystko? Po pierwsze, nowe życie. To, co ewangelista Jan nazwałby narodzeniem na nowo, apostoł Paweł w liście do Kolosan nazywa ożywieniem. Czytam jeszcze raz 12 werset i 13. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych, was martwych z powodu upadków, czy też z powodu grzechów i nieodrzezanych we własnej cielesności, czyli trwających w tym grzechu, z Nim, co zrobił? Ożywił, darując nam te wszystkie upadki. I jakkolwiek istotne są te tematy chrztu, obrzezania cielesnego, duchowego i tego, co łączy się razem z nimi, to dzisiaj nie na tym się będziemy koncentrować, ale to, na czym chcę skupić naszą uwagę, to argument, jaki Paweł wyciąga. Nowe życie, narodzenie na nowo, czyli to ożywienie, które wydarzyło się w życiu Kolosan i które wydarzyło się również w twoim życiu, jeśli ten moment nastąpił. To było wynikiem tej samej mocy Bożej, która wzbudziła Jezusa z martwych. Widzisz to? Jeśli nawróciłeś się, jeśli nawróciłaś się, to był to wyraz łaski Bożej. To była manifestacja mocy Bożej, tej samej mocy, która wzbudziła Jezusa do życia. Dlatego jako ewangeliczni czy ewangelikalni chrześcijanie tak bardzo akcentujemy właśnie to narodzenie na nowo. I to niekoniecznie musi być związane z chrztem. I ten moment zawierzenia Chrystusowi to jest reakcja, przyjęcie do świadomości i potem życie tą świadomością już istniejącej rzeczywistości. Czyli coś się wydarzyło i wreszcie sobie zdajesz sprawę z tego, co się wydarzyło. Ożywając duchowo, wreszcie rozumiesz lepiej, co na krzyżu rzeczywiście miało miejsce. Jesteś świadom działania tej mocy, która pochodzi od Boga, a nie gdzieś tam z ciebie. Pokładów tej mocy nie znajdziesz wewnątrz siebie. To jest moc, która jako jedyna jest w stanie ciebie i mnie, upadłych i tkwiących w grzechach, wyrwać z tego stanu. Więc podczas twojego i mojego nawrócenia czy ożywienia działa moc, ta zewnętrzna ingerencja Boga, która wyrywa nas z grzechów. Wobec tego wszystko, czego potrzebujemy, to przede wszystkim nowe życie, ale jako konsekwencja też wolność. I teraz dalej, w wersecie 13, ożywił, zatrzymajmy się tu na chwilę, ożywił, to jest główny czasownik, ok? Sam się musiałem nauczyć jeszcze bardziej, przypomnieć polski jeszcze bardziej, ale tutaj pod ten czasownik są trzy imię słowy, ok? Czyli mamy główną czynność i te czynności, które podlegają pod to, czyli ożywił. I przeczytam z Biblii Ekumenicznej, bo tam jest właśnie to dobrze oddane, ale możemy śledzić ten tekst w naszych Bibliach. 13 werset. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, Bóg ożywił razem z nim. I teraz, darując nam wszystkie grzechy, przekreślając zapis dłużny, który świadczył przeciwko nam i usunął go, przybijając do krzyża. Czyli co zrobił? Ożywił. Jak to zrobił? Darując grzechy, przekreślając zapis dłużny i przybijając go do krzyża. I dlaczego to jest ważne? Bo to jest jedno zdanie. Bóg Ojciec ożywił nas, darując grzechy, przekreślając zapis dłużny i przybijając to do krzyża. To jest Ewangelia. Bóg daje tobie i mnie nowe życie poprzez wszystko to, co zrobił On, a nie dlatego, że ty i ja jesteśmy tacy fajni i na to zasługujemy. Albo jesteśmy godni, albo jesteśmy wystarczający. Czyli Ewangelia to jest to, co zrobił Jezus, nie to, jacy jesteśmy my. Okay? Więc ten dług, te długi, cały zapis dłużny to nic innego jak Boże prawo, którego wymagań nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Jak to trafnie przedstawia Biblia Warszawska, obciążający nas list dłużny w tym samym fragmencie, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, to zostało przekreślone i przybite do krzyża, uśmiercone. Więc nawet jak czujesz się w miarę dobrym człowiekiem,
Nie czuję, żeby Bóg musiał wyrywać się z jakiegoś strasznego miejsca deprawacji, o którym tak wszyscy chrześcijanie mówią. To zwróć uwagę, że punktem odniesienia jest doskonałe prawo Boże, które tylko Jezus był w stanie całkowicie wypełnić. Więc Bóg w Chrystusie wymazał wszystko to, czego nie spełniliśmy z tych wymagań Bożego prawa. I to jeszcze zanim ty i ja mieliśmy świadomość swojego grzechu. I to się wydarzyło w przeszłości. Śmierć Jezusa była tym, co spowodowało, że ten cały zapis twoich i moich pojedynczych grzechów, ale też cały zapis tych momentów, kiedy tkwiliśmy, świadomie tkwiliśmy w grzechu, został wymazany, ale nie wrzucony w niepamięć, żeby lepiej o tym nie mówić. Uśmiercony, przybity do krzyża. Więc, drodzy, zdrowa duchowość to jest to zmierzenie się z przeszłością. To nie jest odcięcie na zasadzie, już o tym nie mówię, idę dalej. Nie, to jest zmierzenie i uświadomienie sobie, że Bóg objawia nam grzech i przebacza. W tym samym momencie możesz przyjąć jedno i drugie. I tak na marginesie, rzymski krzyż nie musiał mieć tej belki, która rozciąga się ponad poziomą. Ale Jezus miał, dlatego że miał tam przybitą tabliczkę. Jeżeli miała być przybita tabliczka, to krzyż wychodził jeszcze wyżej. I na tej tabliczce, tak prawdę mówiąc, to, co było napisane, to twoje i moje imię. Grzesznik nie sięgnął Bożego prawa. Więc śmierć Jezusa ożywiła ciebie i mnie, darując grzechy, przekreślając zapis dłużny i przybijając go do krzyża. Podoba mi się zdanie komentatora Dicka Lucasa, który mówi: przebaczenie bez wyzwolenia byłoby kpiną. Ewangelia to oferta wolności. I dalej pisze: gdyby Bóg jedynie przebaczył przeszłość, ale pozostawiał człowieka pod panowaniem mocy zła, przebaczenie byłoby szyderstwem. Drodzy, to znaczy, że Bóg nie mógłby przebaczyć przeszłości, nie dając gwarancji na wolność w przyszłości. Czyli wolność, o której mówi Paweł, to wyrwanie ciebie i mnie z mocą pochodzącą z zewnątrz, z dzieła Chrystusa. Wobec tego śmierć Chrystusa dała nam nowe życie i dała nam wolność, czyli to przebaczenie i wyzwolenie. I dalej bezpieczeństwo. 15 werset. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. Dla czytelników żyjących pod panowaniem Imperium Rzymskiego nie mogło być bardziej dobitnego i obrazowego przedstawienia tego, co wydarzyło się w tej niewidzialnej, gołym okiem rzeczywistości duchowej. Pewien komentator daje nam wgląd, jak taki pochód mógł wyglądać. Cytuję. Po zwycięskiej kampanii zdobywczy wódz odziany w purpurową czatę cesarską, ozdobioną złotymi ozdobnikami, przejeżdżał ulicami Rzymu w rydwanie zaprzężonym w cztery konie. Za nim, skute łańcuchami, maszerowały pokonane wojska jako jeńcy. Dowódców tych wojsk czekała egzekucja, a żołnierzy sprzedawano w niewolę. Dlatego Bóg, drodzy, poprzez dzieło krzyża wystawił szatana i jego demony na publiczne widowisko w świecie duchowym, prowadząc ich jak jeńców w triumfalnym pochodzie. I to już się wydarzyło. Ten triumfalny pochód rzeczywistości duchowej już przeszedł. Śmierć teraz czeka na całkowite unicestwienie, na te egzekucje. I będzie zniszczona wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Amen? Takie ciche nawet? Amen. Bóg już teraz ma władzę nad mocami ciemności, nad zwierzchnościami i władzami. Ma prawdziwy autorytet nad nimi. Wobec tego, kiedy mocą Bożą jesteś wyrwana z niewoli grzechu, to żadne demony nie są w stanie ci zagrozić. Nie mogą same z ciebie wygrać z mocą Ducha Świętego, który zamieszkuje ciebie. O tym też jest werset pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Czytam z Biblii Warszawskiej. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. W naszym życiu codziennym, w kontekście zwierzchności i władz, w kontekście tej duchowej rzeczywistości, to jest bezpieczeństwo. W rzeczywistości duchowej rozgrywają się takie rzeczy, których w życiu nie będziemy w stanie widzieć na własne oczy, ale notorycznie jesteśmy ofiarami tego. Jesteś kuszony. I będziesz. I ja też. I każdy z nas na inny sposób. I Bóg daje nam wyjście z tego. Ta obietnica, że Bóg nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, nie mówię, że nie spadną problemy, których nie będziecie w stanie znieść. Mówi, że nie spadną pokusy, których nie bylibyśmy w stanie odeprzeć, a to jest możliwe dzięki mocy Bożej w nas. Więc każda pokusa, której stawiasz czoła, ma wyjście i autorem tego wyjścia jest sam Bóg. W chwili pokusy. I tylko On ma autorytet nad diabłem, nad demonami, nad mocami ciemności, zwierzchnościami i władzami. A Ty jesteś w Chrystusie. Zgadza się? I On otacza Cię swoją ochroną. Tak jak rodzic, który chroni swoje dziecko przed jakimiś problemami. Może miałeś tak, że nie wiedziałeś nawet, nie miałaś świadomości o problemach w rodzinie. Rodzice po prostu chronili Cię od tego. To było bezpieczeństwo. Wobec tego śmierć Chrystusa dała nam wszystko, czego potrzebujemy. To znaczy nowe życie, wolność i bezpieczeństwo. I drodzy, dlaczego to jest ważne? Ponieważ oprócz tego, że śmierć Chrystusa dała nam to wszystko, czego potrzebujemy, to jeszcze zjednoczyła nas z tym, w którym mieszka pełnia boskości. Spójrz, wspólnota, do której pisał Paweł, to byli tryskający miłością młodzi wierzący. Okazywali miłość wszystkim, ale za mało okazywali takiego krytycznego myślenia względem nauki nowo przybyłych nauczycieli. I między wierszami tego, co Paweł pisze, można odtworzyć to, na co reagował. Na co więc reagował? Ci nowi nauczyciele mieli nową ofertę wolności. Twierdzili, że mają głębsze życie duchowe, które dawało pełnię. Twierdzili, że mają większy i głębszy wgląd w duchową rzeczywistość. Mówili mniej więcej coś takiego. Chrystus jest okej, ale musisz do Niego dodać jeszcze coś. Wejść na ten głębszy poziom. Więc do Chrystusa musi być dodane jakieś wyższe doświadczenie, żeby osiągnąć dopiero pełnię. Czyli coś, czego samemu Chrystusowi najwyraźniej brakuje. A Paweł natomiast swoim listem w genialny sposób mówi, że jest zupełnie inaczej. Tak na marginesie. To jest wspaniała lekcja, jak korygować innych. Paweł przede wszystkim dziękuje Bogu za miłość, a następnie pokazuje piękno Chrystusa. Paweł chyba nie spotkał nigdy Polaków, nie? Chciałbym przeczytać list do Polaków apostoła Pawła. Tak więc Paweł przedstawia pełnię nie jako coś, czego trzeba szukać w oderwaniu od Chrystusa, tylko właśnie w Nim. Pokazuje bardzo wyraźnie, że pełnia boskości jest w osobie. Spójrz, 9 i 10 werset. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Na krzyżu dokonało się pojednanie nieba z ziemią. Więc to dzieło krzyża jednoczy z tym, w którym mieszka pełnia. A ponieważ Paweł wie, że Kolosanie Chrystusa przyjęli i dostrzega, że nie widzą pełnego potencjału, który za tym idzie, nie rozumieją do końca, co tak naprawdę mają w nim, to za wszelką cenę próbuje im pokazać, że są zjednoczeni, już są zjednoczeni z tym, w którym cała pełnia mieszka. Muszę zadać Ci to pytanie. A czy ty na pewno dostrzegasz wystarczalność Chrystusa w swoim życiu duchowym? Czy widzisz to, że prawdziwy rozwój duchowy jest wynikiem głębszego rozumienia tego, co Bóg już dla ciebie zrobił na krzyżu? Dlaczego to jest ważne? Bo w Kolosach ta nowa nauka to nie był gotowy system, który dałoby się od razu rozpoznać, że coś z nim jest nie tak. Gnostycyzm, który z tego wyrósł, miał swój moment kulminacyjny jakieś 100 lat później. I w gotowej formie nie byłby do przyjęcia przez Kolosan. To raczej było coś w rodzaju nastroju. I my dzisiaj w Kościele na całym świecie, jesteśmy atakowani podobnymi nastrojami. Tymi dodatkami, które nie koncentrują nas na krzyżu, tylko na czymś dodatkowym. Na czymś jeszcze. Jak to w ogóle możliwe? Bo to jest, drodzy, rzeczywistość duchowa. I szatan dokładnie wie, gdzie odniósł porażkę. Więc będzie robił wszystko, żeby nas od krzyża odciągać. Ale niewierzących nie musi odciągać. Będzie odciągał od krzyża wierzących. Tą mocą, która mu jeszcze została. Więc skutecznie manipuluje, dopóki to ma wpływ. I dlatego dzisiaj te nastroje mogą być widoczne na przykład w tym, że ktoś mówi, musisz modlić się tak, a nie inaczej, żeby wejść w Bożą obecność. Albo musisz dać konkretną sumę pieniędzy, żeby być uzdrowionym. Albo nie możesz mówić o grzechu, bo przecież jesteśmy w 99% dobrymi ludźmi, nie? Albo z drugiej strony musisz trzymać się takich, a nie innych zasad. Kościół, który bardziej jest instytucją ograniczającą niż wyzwalającą i oferuje reguły i zasady zamiast autentycznej przemiany. Taka zorganizowana religia zabraniająca prawdziwej duchowości. Chrystus oderwany od duchowości albo duchowość kontrolowana. Apostoł Paweł wszystkie te nastroje nazywa, werset 8, rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Więc do tych braci i sióstr w Kolosach, którzy potrafią doskonale kochać, mówi początek tego 8 wersetu, uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę. Uważaj! Miej krytyczne myślenie względem wszystkich tych, którzy sprytnie opierają duchowość na czymś innym niż Ewangelia. A Ewangelia skupia się wokół życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ewangelia koncentruje się wokół krzyża. Uważaj, jeśli ktoś próbuje ci wmówić, że to tylko pierwszy etap, a duchowa pełnia jest oderwana od tego. Paweł mówi, pełnia boskości mieszka w Chrystusie, a ty jesteś z Nim zjednoczony. Ty jesteś z Nim zjednoczona. Dlaczego mamy na to uważać? Dlatego, że będąc w Nim, jesteśmy wolni od wpływu zwierzchności i władz. A ulegając tym wszystkim nastrojom, ryzykujesz, że ktoś wpędzi cię w niewolę, omami, odciągnie od tego najważniejszego. Więc duchowość, którą zafascynowała się ta matka, córka pastora, żona pastora, obiecuje jej odpowiedź na te duchowe tęsknoty. Obiecuje autentyczność, wewnętrzną integrację, znalezienie prawdziwej siebie, uwolnienie od potępienia przez innych. Ale takie podejście koncentruje się na ja z wyłączeniem Chrystusa. Na tym, co ja mogę zyskać, rozwijając się jakoś po swojemu w warstwie duchowej. I to zaczyna być bardzo subiektywne, inne dla każdego. Brakuje temu działania Boga z zewnątrz, które pozwala zidentyfikować, kim naprawdę to nasze ja jest względem Boga. Brakuje zwrócenia się ku komuś, w kim mieszka pełnia boskości. I to właśnie w nim, będąc wewnętrznie rozbitym, możesz znaleźć tę pełnię. Niezależnie od tego, czy masz dobry dzień, czy masz zły dzień. Niezależnie od tego, jak mocno jesteś dociążony, dociążona dziećmi, pracą, trudną sytuacją w rodzinie. Niezmienny Bóg, który jest w tobie, oferuje ci siebie niezmiennego. Zawsze dostępny dla ciebie, niezależnie od stanu emocjonalnego, w którym jesteś. Nie musisz mieć 30 minut ciszy, żeby móc aktywować w sobie działanie duchowe, wchodząc na kolejny poziom. Nie musisz mieć nawet spotkania w konkretnym miejscu, żeby to aktywować. Prawdziwie rozumiejąc potencjał, jaki kryje się w wystarczalności Chrystusa, byłoby kpiną myślenie, że Chrystus, który już w tobie jest, wymaga jakiegoś aktywowania Jego mocy w określony sposób, jakikolwiek ten sposób by nie był. On już w tobie jest. Nie próbuj Go uruchamiać, ale ucz się na Nim polegać. Niezmienny Bóg w swojej pełni boskości dotyka tych najgłębszych zakamarków twojego serca, właśnie tam, gdzie tkwi to prawdziwe pragnienie duchowej autentyczności. I dzięki swojej mocy wyrywa cię z niewoli i zakorzenia w Chrystusie. Więc dzisiejszy fragment w dobitny sposób chce nam pokazać, że śmierć Chrystusa dała wszystko to, czego potrzebujemy, czyli nowe życie, wolność i bezpieczeństwo, i zjednoczyła nas z tym, w którym mieszka pełnia boskości. I to jest odpowiedź, dlaczego chcąc duchowego wzrostu wracamy pod krzyż. Ponieważ to krzyż jest tym miejscem, w którym pełnia boskości została zamanifestowana w sposób najbardziej wyraźny i dobitny, jednoznaczny i niepodważalny. Tak zwane duchowe wchodzenie w głębi na dalsze poziomy nie jest w stanie być realizowane w oderwaniu od krzyża. Chcesz prawdziwego rozwoju duchowego? Patrz wstecz. Jesteś w stanie to przyjąć tylko wtedy, kiedy jesteś narodzony na nowo, a nie oświecony albo doinformowany. Narodzony na nowo, ożywiony. Dlatego tak bardzo to akcentujemy. Skłońmy głowy i budmy się też o to, żeby jeżeli nie masz tego momentu namierzonego narodzenia na nowo, żeby Pan Bóg dotykał ciebie. Dobry Boże, chcemy wracać do podstaw, właśnie chcemy wracać pod Twój krzyż, wierząc, że jest początkiem, ale jest też rozwojem wszystkiego tego, co Ty już nam udzielasz ze swojej łaski, mieszkając w nas. Proszę Cię, Ojcze, o wszystkie te osoby, które nie mają pewności, czy jestem ożywiony, nie jestem ożywiony, narodzony na nowo, znam to, ale co to znaczy? Nie dawaj im spokoju. Doprowadź do tego, żeby naprawdę mogli zwrócić do Ciebie z prośbą o prawdziwe pokazanie, czym nowe narodzenie jest. A Ty ze swojej łaski, swoim duchem będziesz ożywiał i zakorzenisz w Chrystusie, w którym jest wszystko, czego potrzebujemy. Dziękuję Ci za to, że w Chrystusie możemy być zjednoczeni z tym, w którym jest pełnia. Dziękuję za to, że będąc w Chrystusie już bliżej Ciebie, tutaj na tym świecie nie możemy być. Prosimy Cię, żebyśmy mogli to lepiej rozumieć i żyć tym jeszcze lepiej każdego dnia. Modlimy się w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa. Amen.